Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 4 listopada. We wtorek Amerykanie zagłosują w wyborach połówkowych, midtermsach. Dziś porozmawiam z doktorem Piotrem Łukasiewiczem o amerykańskiej polityce. O tematach, które królowały w kampanii, o tym, co wydarzy się we wtorek i o tym, jak to zaważy na drugiej połowie prezydentury Joe Bidena. Zastanowimy się, czy i jak zmieni się polityka zagraniczna Waszyngtonu, szczególnie w kontekście zaangażowania się USA w wojnę w Ukrainie. Zapraszam na rozmowę. Piotrze, jakbyśmy mogli zacząć od uporządkowania tematu, jakbyś mógł opowiedzieć szybko, co to są za wybory, ile jest wyścigów i jakich?
W wyborach uzupełniających midterms odbywają się wyścigi o 1/3 miejsc w Senacie, czyli 35 mandatów zostanie obsadzonych na nowo i zostanie wybrana cała Izba Reprezentantów, czyli 435 mandatów. Wybory odbywają się w połowie kadencji urzędującego prezydenta i historycznie obarczone są takim domniemaniem, że w większości przypadków amerykańskich prezydentów partia prezydencka, czyli partia, która wystawiła prezydenta, do której należy prezydent, traci kontrolę nad kongresem.
Obecnie jest tak, że w Senacie jest teoretycznie równowaga, jest 50 senatorów republikańskich, 50 demokratów, choć dwóch z nich to są tak zwani independents, czyli niezależni, którzy głosują tradycyjnie z demokratami.
I decydujący głos należy do spikerki Senatu, czyli wiceprezydent Kamali Harris, zastępczyni prezydenta Joe Bidena. Natomiast w Izbie Reprezentantów w tej chwili przewagę posiadają jeszcze demokraci.
No dobrze, i teraz tak, wybory odbywają się we wtorek i może zacznijmy od Izby Reprezentantów. Kto wygra te wybory? Kto będzie kontrolował Izbę Reprezentantów po wtorku?
Wybory, zwłaszcza do Izby Reprezentantów, są bardzo skomplikowane, ponieważ zależą nie tylko od sondaży ogólnych. W Polsce byśmy powiedzieli, że wygra ta partia, która w sondażu ogólnokrajowym ma przewagę, ale zależą bardzo mocno od tych wyborów lokalnych, również od rozkładu obwodów wyborczych. Ta polityka lokalna bardzo mocno wpływa na kształt przyszłej Izby i niezwykle trudno jest przewidzieć liczby, znaczy ile mandatów zdobędą demokraci, ile mandatów zdobędą republikanie. W sondażach typu generic, czyli takich ogólnokrajowych, republikanie odzyskali równowagę z demokratami. Przez w zasadzie całe lato demokraci cieszyli się poparciem, mniej więcej to było 46-42% wyborców na rzecz republikanów, więc mieli tą przewagę, co można powiedzieć w takim ogólnym sondażu dawałoby im szansę na zwycięstwo w Izbie Reprezentantów. W końcówce kampanii panuje równowaga. Mniej więcej 46-45 na korzyść demokratów, to jest w granicach błędu statystycznego, czyli krótko mówiąc, republikanie zmniejszyli niedostatki swojej kampanii i niedostatki swoich szans i jeszcze widocznych w lecie. Spodziewano się, że republikanie nawet odzyskują coś, co w polityce amerykańskiej nazywa się czerwoną falą, czyli że nastąpi takie zwycięstwo typu, znowu posługujemy się amerykańskimi terminami, landslide, tak? Czyli będzie takie bardzo duże, bardzo znaczące zwycięstwo republikańskie. Jednak dzięki poprawiającym się sondażom i ocenie prezydentury Joe Bidena również w lecie nastąpiło takie przesilenie jednak, jeśli chodzi o jego poziom poparcia. W tej chwili Biden ma 42% aprobaty dla swoich rządów. Miał przecież około 37-36 nawet wiosną, latem tego roku. Dzięki kilku inicjatywom takim gospodarczym, głównie dotyczącym tak zwanej ustawy infrastrukturalnej, Biden odzyskuje, można powiedzieć, poparcie Amerykanów. I to spowodowało, że analitycy, obserwatorzy amerykańskiej sceny przestali mówić o czerwonej fali i raczej spodziewali się takiego lekkiego zwycięstwa republikanów w Izbie i nawet utrzymania przewagi demokratów w Senacie, co byłoby już niezgodne z pewnymi historycznymi trendami. To, z czym mamy do czynienia obecnie, to jest powrót hasła gospodarka głupcze w amerykańskiej polityce, to znaczy ewidentnej przewagi preferencji wyborców i zaniepokojenia wyborców sytuacją gospodarczą, inflacją, wysokimi cenami paliw i kierunkiem gospodarki, jakim zmierzają Stany Zjednoczone pod względem gospodarczym.
Piotr, ale ty uciekłeś trochę w kampanię wyborczą, a jeszcze chciałem ciebie dopytać o to, jakie są mniej więcej szacunki, jakie są prognozy tego rozkładu głosów.
Najświeższe badania agregatorów wyborczych, czyli takich portali jak 548 albo Morning Consult, wskazują, że republikanie mają 80% szans na wzięcie Izby Reprezentantów na uzyskanie prawdopodobnie około 225 mandatów w 435-osobowej Izbie oraz 55%, czyli większość szans na zdobycie jednak przewagi w Senacie, czyli uzyskanie 51 mandatów w Senacie. Ta wiedza powszechna, polityczna, dotycząca sytuacji wyborczej w Stanach z lata, mówiła o tym, że no, z pewnością Republikanie wezmą Izbę, ale nie zdołają wziąć Senatu. W tej chwili, na tej ostatniej prostej, mówimy już raczej o tym, że będzie to zwycięstwo w obu Izbach Republikanów.
To w takim razie przejdźmy może do kampanii. Ty mówisz dużo o Bidenie i o tym, jak się zmieniło postrzeganie Bidena, jak on troszkę zaczął rosnąć w lato, jak coś mu w końcu wyszło. Z drugiej strony jest też taka opowieść o tym, że tak naprawdę jeżeli demokraci mieliby nie przegrać tak wysoko, jak się wszyscy spodziewali przed latem, to wydarzyłoby to się raczej mimo Bidena, a nie dzięki Bidenowi. To znaczy, że tak jak ja pamiętam to gorące kampanijne lato w Stanach Zjednoczonych, to tak naprawdę jakimś takim ważnym momentem i istotnym wydarzeniem, które zaważyło na atmosferze w kampanii letniej, no to był ten wyrok Sądu Najwyższego Roe v. Wade w sprawie aborcji, który początkowo wydawało się, że da dopalenie Republikanom, ale dosyć szybko okazało się, że jednak niezadowolenie dużej części społeczeństwa z tego wyroku gra na korzyść demokratów, że rozmowa nie jest wokół gospodarki, tylko wokół spraw światopoglądowych. I to było, tak jak ja to pamiętam, to był ten czynnik, który zaważył na tym, że demokraci zaczęli nadrabiać, gonić i odzyskali szansę na utrzymanie przynajmniej Senatu, a może nawet o zawalczenie o Izbę Reprezentantów.
Tak, owszem, sprawa aborcji bardzo mocno zakłóciła kampanię Republikanów. Nie potrafili znaleźć właściwej odpowiedzi na niepokoje, zwłaszcza amerykańskich kobiet, w sprawie dopuszczalności aborcji. I wówczas prezydent Biden i demokraci, mający wciąż przewagę w obu izbach kongresu, zapowiedzieli, że ustawowo zagwarantują prawo do aborcji Amerykankom, takie prawo federalne. I ta obietnica również powodowała wielkie poruszenie wyborców i taką przychylność wobec demokratów, że dowiozą do wyborów ten projekt. Okazało się z różnych względów, że się to nie udało i demokraci zaczęli zapowiadać, że tak naprawdę, że zastosowali to narzędzie w postaci federalnego prawa do aborcji, wprowadzonego ustawą, jako argumentu na przyszły kongres. Znaczy, że nie wprowadzimy tego teraz, tylko że musimy wygrać następne wybory, czyli midterms, po to, żeby je wprowadzić. I zdaje się, że mocno to osłabiło argument aborcyjny w tych wyborach i jednocześnie zaważyło na zmniejszeniu szans demokratów na zwycięstwo dzięki temu argumentowi. Równoległym procesem było pogarszanie się sytuacji gospodarczej, czy opinii o sytuacji gospodarczej Amerykanów. Dla wszystkich wyborców gospodarka jest najważniejsza. 80% wszystkich wyborców zadeklarowanych, republikanów, demokratów i niezależnych, wyraża najwięcej uwagi poświęca gospodarce, przy czym republikanie, jeśli rozbijemy ten podział na republikanów i demokratów, dla republikanów to jest 84%, dla demokratów już nieco mniej, 76%. No, niewątpliwie gospodarka zdecyduje o wyborach, wysokie ceny, inflacja, no i niepokój o to, w którą stronę idzie gospodarka amerykańska pod rządami Joe Bidena. Aborcja straciła wysoką rolę. W tej chwili niewiele ponad połowy Amerykanów interesuje aborcja z punktu widzenia wyborczego. 53% wszystkich wyborców uważa, że jest to ważna sprawa. Więc duża przewaga gospodarki, bardzo duża też przewaga przestępczości, znaczy postrzegania, w jaki sposób przestępczość wpływa na życie Amerykanów. Republikanie bardzo mocno wiążą sprawy przestępczości z imigracją. Dla nich jest to kolejny po gospodarce najważniejszy problem. 66% Republikanów uważa, że jest to sprawa kluczowa w tych wyborach, a w przypadku demokratów to tylko 38%. No ale też możemy spojrzeć na scenę amerykańską, na wyborczą scenę amerykańską w ten sposób, że demokraci żyją przede wszystkim w dużych miastach. To są te tradycyjne bazy wyborcze demokratów, gdzie imigracja wydaje się nieco mniejszym problemem. Natomiast zwłaszcza w Stanach graniczących przede wszystkim z granicą południową, Nevada i tak dalej, imigracja budzi największe zaniepokojenie tamtejszych mieszkańców i znowu decyduje bardziej niż nawet temat aborcji, który wydawał się bardzo mocno mobilizować wyborców demokratycznych i sprzyjać demokratom w nadchodzących wyborach.
To w ogóle jakoś trochę się rymuje, aczkolwiek to jest zupełnie inne kraje i sytuacje, ale z powracającym dylematem i powracającym pytaniem, co będzie rządziło wyborami w Polsce, czy to będzie portfel, czy różaniec. I mam poczucie, że tutaj w tych amerykańskich wyborach, w pewnym uproszczeniu, ale jak w soczewce było widoczne, że przed wakacjami do tego wyroku Roe vs. Wade wydawało się, że to będzie portfel, potem wjechał ten różaniec na okres wakacyjny i to bardzo silnie zagrało. Potem wydaje się, że to paliwo z jednej strony się wyczerpało, a z drugiej strony rzeczywiście ten portfel znowu wrócił na pierwszy plan i to się łączy moim zdaniem też i z tą imigracją, i z tą przestępczością. Znaczy to są tematy, które się łączą w jednym większym hasie, czyli taka niepewność jutra. To jest kwestia i zatrudnienia, i pensji, i inflacji, i też tego, że w sytuacji jakiegoś tam ubożenia społeczeństwa wzrasta to napięcie związane z przestępczością i to dotyka szczególnie tych osób biedniejszych, mieszkających w takich obszarach, gdzie jest mniej bezpiecznie, a ci teoretycznie, to też jest znowu duże uproszczenie, ale teoretycznie zamożniejsi, bogaci, mieszkający w większych miastach, wyborcy demokratów w ogóle się z tą przestępczością nie spotykają, nie zdarzają.
Też są też takie tradycyjne tematy kampanii, czyli dostęp do broni. W przypadku amerykańskim zawsze był ważny. W tych wyborach według badań to jest około 50% wszystkich wyborców wskazuje, że broń dla nich jest ważna. To nie jest jakaś topowa sprawa, jeśli chodzi o decyzję przy urnie wyborczej. Wydawało się również, że demokratom będzie sprzyjała polityka zagraniczna. Oczywiście pewną taką tradycyjną mądrością amerykańskich wyborów jest to, że polityka zagraniczna nie gra roli przy decyzjach wyborczych. Wydawało się, że skoro Amerykanom tak dobrze idzie formułowanie bardzo takiej asertywnej polityki zagranicznej wobec Rosji, bardzo asertywnej polityki również wobec Chin, co było powiedzmy takim jednym z jaśniejszych punktów administracji Bidena, tą, którą on się bardzo mocno chwali, że udało się zjednoczyć Zachód i tak dalej, wprowadzić ustawę Chips Act, który daje preferencje amerykańskim producentom podzespołów elektronicznych. Więc wydawało się, że ten aspekt zagraniczny w tym czasie wojny w Ukrainie będzie miał nieco większe znaczenie. Jednak znowuż ta mądrość tradycyjna wygrała. Sprawy wojny Rosji z Ukrainą są ważne zaledwie dla 30%, 34% Amerykanów, przy czym ważniejsze są znowuż dla demokratów niż dla republikanów, co też zgodne z postawą polityczną przynajmniej części kandydatów republikańskich, którzy wyrażają takie stanowisko, że Ameryka, zwłaszcza w dobie kryzysu ekonomicznego, powinna bardziej koncentrować się na wydatkach wewnętrznych, na sprawy społeczne, gospodarcze, a nie zasilać potężnymi sumami, bo Kongres przyznał około 65 miliardów pomocy dla Ukrainy, czy planuje taką sumę, że te pieniądze powinny być raczej spożytkowane właśnie na odbudowę Ameryki w tym przekazie republikańskim. Czyli znowuż ta polityka zagraniczna, krótko mówiąc, wróciła na swoje tradycyjne, niskie raczej miejsce w preferencjach wyborczych.
Bo to też znowu, to też jest uproszczenie, ale rozumiem, że trochę to napięcie wynika z tego, że jeżeli patrzymy na tę wojnę w Ukrainie i próbujemy ją opowiedzieć w wewnętrznej amerykańskiej polityce jako wojnę o wartości, dobra ze złem, zachodu ze wschodem, to teoretycznie gra na korzyść tej administracji. Jeżeli patrzymy na tę wojnę jako na coś, co przekłada się na trudną sytuację gospodarczą, wysokie ceny nośników energii i tak dalej, no to wtedy to z kolei generuje jakieś nastroje izolacjonistyczne, co przekłada się na jakieś tam większe poparcie dla republikanów i słabnięcie demokratów. Tu chciałem się ciebie zapytać jeszcze, zanim przejdziemy dalej, o to, jak to się rozgrywało w ramach obu tych partii. To znaczy, może zacznijmy od republikanów. Czy widoczne było to napięcie pomiędzy tymi republikanami, dla których ta wojna jest ważna, istotna i te wątki związane z międzynarodową pozycją amerykańską są istotne, a tą grupą, która jednak uważa, że trzeba się skupić na czymś innym i bardziej grać do wewnątrz. No i dwa, to ten taki dosyć oczywisty podział na tą część partii republikańskiej, która jest bardziej pro-Trumpowa i tą, która jest raczej antytrumpowa.
Znowuż, dla wyborców republikańskich wojna z Ukrainą liczy się tylko dla 1/4. 25% republikańskich wyborców uważa, że to jest ważna sprawa, versus demokraci, dla których jest to ważna sprawa dla 47%. Więc widać tą różnicę w podejściu znaczenia polityki zagranicznej, mówiąc ogólnie, a wojny z Rosji z Ukrainą nieco konkretniej. Niepokój nasz, tutaj obserwatorów zewnętrznych, wywołało kilka wypowiedzi polityków republikańskich, przede wszystkim jeszcze wciąż lidera mniejszości republikańskiej w Izbie, czyli Kevina McCarthy'ego, który właśnie wspomniał w jednym z wywiadów, że nie powinniśmy tak dużo pieniędzy wydawać na jakąś Ukrainę, natomiast są ważniejsze sprawy tutaj na terenie kraju, w które trzeba inwestować, czyli krótko mówiąc gospodarka głupcze. Przywołał te słowa.
I wręcz z tego, co ja pamiętam, to ten cytat był taki, że to jest koniec wystawienia czeków in blanco dla Ukrainy, prawda?
Dokładnie o te właśnie słowa chodziło. Jedna w zasadzie wypowiedź polityka opakowana była przy tym jeszcze takim dość dużym sztafarzem, można powiedzieć, wypowiedzi medialnych, tak zwanych konserwatywnych komentatorów telewizyjnych. W telewizji typu Fox News, Tucker Carlson w zasadzie w każdej audycji wspomina o tym, że Ukraina jest przegraną sprawą i w zasadzie, że jest skorumpowanym państwem, w który nie wolno inwestować. I on jakby ustawia dyskusję, można powiedzieć, w tym otoczeniu medialnym republikanów. Ważne dla zrozumienia tych wyborów jest to, i to podkreśla wielu już i naukowców, i komentatorów amerykańskich, jak bardzo nieodpowiedni dla opinii Amerykanów jest amerykański system wyborczy, który w wielu przypadkach równorzędnie traktuje na przykład postępową, demokratyczną Kalifornię i niewielką stosunkowo na przykład Nevadę czy jakieś stany typu Ohio, które są konserwatywne, które są republikańskie, w których przewagę ma to myślenie takie konserwatywne wśród wyborców, a jednak ten system powoduje, że ich głos jest równorzędny. System Electoral College, czyli system wyborów prezydenta w wyborach w 2020 roku również był przytaczany jako obraz pewnej dysfunkcji, niereprezentatywności głosów amerykańskich. Jeśli przytaczamy te tak zwane generic polls przed wyborami połówkowymi, w których no, w tej chwili mamy równowagę między republikanami a demokratami, 46-45, to są granice błędu statystycznego, i jednocześnie będziemy mieli dość dużą przewagę w ostatecznych wynikach w kongresie, no właśnie to pokazuje tą dysproporcję w reprezentatywności głosów Ameryki. To znaczy, że są ośrodki bardzo liczne, ośrodki miejskie na obu wybrzeżach, które w sprawach typu aborcja mają bardzo zdecydowane opinie. W sprawach ekonomicznych niewiele się różnią, dla wszystkich jest ważna ekonomia, ale jednak te sprawy, które powinny jakby uzupełniać głosowanie z powodów ekonomicznych, aborcja, broń, imigracja, jak wspomnieliśmy wcześniej, no, widać, że to pewnego rodzaju zaburzenie reprezentatywności tych głosów w ostatecznych wynikach wyborczych. I to jest też ważne dla zrozumienia tego, czym są midterms tak naprawdę w amerykańskim systemie politycznym.
Ja bym tu nie wchodził, szczególnie, że chętnie bym porozmawiał o tym, co się dzieje w Partii Republikańskiej, ale nie wchodziłbym chyba w tą debatę na tym etapie. Natomiast rozumiem, że to jest kwestia tego, jak my na to patrzymy. To znaczy z naszej perspektywy, z perspektywy europejskiej, naturalnym jest, że w sytuacji demokratycznej, kiedy jest 100 osób, to 51 będzie miał więcej do powiedzenia niż 49. W tym systemie amerykańskim ta debata jest głębsza i zaburzona przez względy historyczne, no bo to jest kwestia systemu federalnego, tak? To znaczy, ty mówisz, że to jest niereprezentatywne, w domyśle niesprawiedliwe, że Kalifornia ma tyle samo senatorów, co Wyoming, a z drugiej strony rozumiem, że Amerykanin ci powie, że to jest nieważne, ile osób mieszka w Kalifornii, a ile mieszka w Wyoming, bo każdy stan ma dokładnie takie same prawa, niezależnie od tego, jak ludnym jest, czy jak dużym jest stanem.
No tak, ale ja to wskazuję nie dlatego, żeby brać stronę którejkolwiek z partii, tylko przytaczam tę dyskusję i charakter tej dyskusji. Przecież o tym samym rozmawialiśmy w czasie wyborów prezydenckich, to znaczy jaką przewagę w skali całego kraju miał Biden, a jakie ostatecznie dostał liczbę głosów. Czy już historyczny przykład wygranej Hillary Clinton nad Donaldem Trumpem w ilości zebranych głosów i jednocześnie przegranej w kolegium elektorów pokazywał bardzo jaskrawie właśnie tą dysproporcję. Ona jest ważna dla zrozumienia, jeśli chce się porównywać trendy społeczne w Stanach Zjednoczonych z wynikami, tymi matematycznymi wynikami do wyborów. Dlatego o tym wspominam. Jeszcze wracając do Ukrainy, no zarówno to wypowiedź McCarthy'ego, ona była oczywiście wzbudziła pewnego rodzaju takie dzwonki alarmowe wśród tych, którzy uważają, że Ameryka będzie niezmiennie popierała Ukrainę i wspierała ją wojskowo i finansowo. Ta dyskusja znalazła również swoje odzwierciedlenie po stronie demokratycznej. By wspomnieć słynny, niesławny list, to różnie można interpretować, list 30 demokratycznych kongresmenów, tak zwanych progresistów, którzy wzywali w liście do prezydenta Bidena, napisanym jeszcze w lipcu, a ujawnionym kilka dni temu, wzywali go do podjęcia rokowań, do podjęcia negocjacji z Władimirem Putinem w celu zakończenia wojny. Pod wpływem no, dość dużego oburzenia mediów głównego nurtu, jakbyśmy to powiedzieli, tym kategoriami polskimi, ci kongresmeni się z tego listu wycofali, co miało też swój efekt pokazujący, zwłaszcza tym republikańskim komentatorom, patrzcie, jak są postępowi demokraci przywoływani do porządku przez establishment demokratyczny. Więc tego rodzaju procesy mają miejsce w obu partiach, gdzie znajdują od czasu do czasu wyraz pewnego rodzaju takie izolacjonistyczne, można tak powiedzieć, tendencje. No niemniej jednak Pewnie będziemy mogli więcej powiedzieć o poparciu USA dla Stanów Zjednoczonych, dla Ukrainy dopiero wtedy, kiedy się ukonstytuuje nowy kongres, kiedy zaczną się po prostu inicjatywy parlamentarne, inicjatywy ustawodawcze i kiedy być może będzie dochodziło albo do utrzymania tej pomocy. No, te wspomniane 65 miliardów zapowiedziane jest na następne kilka lat. To nie jest oczywiście pomoc, która już tu i teraz płynie do Ukrainy, ale na kilka lat w przód. I jak zostaną utrzymane te ogromne środki, które Ameryka Bidena chce na Ukrainę przeznaczyć.
Ale to ja jeszcze ci pomęczę o tą spoistość obu tych partii w przedbiegach do tych wyborów. To znaczy, z jednej strony to jest kwestia jakiegoś spójnego i wspólnego przekazu w wyborach, które z jednej strony są bardzo rozdrobnione i bardzo lokalne, ale z drugiej strony jednak też mają swój wymiar ogólnokrajowy. Ale z drugiej strony też były te wszystkie primaries, które wskazywały na to, jaki jest układ sił wewnątrz tych partii i kto tutaj tak naprawdę rządzi, kto będzie nadawał ton w nadchodzących za 2 lata wyborach prezydenckich. I to, co ciebie chciałem zapytać, to jest, może zacznijmy od Republikanów. Czy po tej kampanii możemy powiedzieć, że Trump kontroluje tą partię? Czy to jest tak, że to są Republikanie Trumpa? Czy widać jakieś głębokie napięcie? Bo szczerze mówiąc, ja się spodziewałem po tym 20 roku, po tym 6 stycznia, po tym całym bałaganie z kontestowaniem wyniku wyborów, miałem wrażenie, że największym zagrożeniem dla Republikanów w nadchodzącym dziesięcioleciu będzie bardzo silne wewnętrzne napięcie pomiędzy Trumpistami i tradycyjnymi Republikanami, którzy jednak inaczej patrzą na rzeczywistość. Wydaje mi się, choć to jest moje pytanie do ciebie, że to nie było tak bardzo widoczne, bo jednak to Trump nadaje ton Partii Republikańskiej dziś.
Właśnie tak zdałem sobie sprawę, jak dziwne jest rozmawianie o wyborach amerykańskich, o midterms, nie wymieniając Trumpa. Więc teraz jest ten czas, żebyśmy porozmawiali o jego i planach, ale też wpływie na to, co dzieje się w czasie przed midterms. Donald Trump faktycznie, no wszyscy się z tym zgadzają, że dominuje nad Partią Republikańską. Dominuje w ten sposób, że poparł w prawyborach, czyli w tych wyborach miejsc lokalnych, kandydatów na kandydatów do kongresu, ale również do urzędów gubernatorskich, do innych urzędów stanowych, poparł około 300 swoich kandydatów, którym udzielił poparcia. Jednym z warunków, które były ceną udzielenia poparcia przez niezwykle popularnego byłego prezydenta wśród Republikanów, było przyznanie, że wybory w 2020 roku zostały sfałszowane i że Joe Biden jest nielegalnym prezydentem. Znaczy, do tego sprowadza się cały plan polityczny, czy też twierdzenie polityczne Trumpa od 2020 roku. Z tych 300 kandydatów około 80% faktycznie wystartuje w wyborach tych właściwych. Czyli zyskawszy jego poparcie, będzie startowało w wyborach właściwych 8 listopada. Oczywiście jest to bardzo duża liczba. Niemniej jednak w kilku ważnych wyścigach tym tradycyjnym republikanom udało się zachować, powiedzmy, taką kontrolę partyjną. Nie trumpowską, ale partyjną. I to wskazuje, że to władztwo Trumpa nad partią nie jest tak pełne, jakby on sobie tego życzył. Rzeczywistym sprawdzianem jego mocy politycznej będą oczywiście ostateczne wyścigi we wtorek, które pokażą, na ile ci kandydaci, mający czasami przekonania no, takie bardzo skrajne, dotyczące nie tylko nawet spraw wyborczych, ale również posiadania broni, ich pomysły dotyczące zakazu aborcji całkowitego, rzeczywiście wydają się bardzo skrajne. Więc na ile ci kandydaci, zetknąwszy się z kontrkandydatem demokratycznym, zwyciężą po prostu. I tutaj bardzo często przywoływany jest pojedynek senacki demokraty Johna Fettermana z doktorem Mehmetem Ozem, popieranym przez Trumpa taką osobowością telewizyjną, lekarzem telewizyjnym, który w czasie na przykład pandemii głosił hasła antyszczepionkowe, takie trochę z kategorii teorii spiskowych. No niemniej jednak ten warunek uzyskania poparcia Trumpa wypełnił, zadeklarował jeszcze silniejsze niż jego kontrkandydat w prawyborach wiarę w to, że wybory zostały sfałszowane i Trump ma rację, zyskał poparcie, natomiast w starciu z Johnem Fettermanem może polec, aczkolwiek i dlatego ten wyścig w Pensylwanii jest tak ważny dla Senatu, John Fetterman miał udar. I ostatnia ubiegłotygodniowa debata telewizyjna no dość ewidentnie pokazała jego zły stan zdrowia. On gubił myśli, nie odpowiadał na pytania. No ewidentnie był człowiekiem przechodzącym rekonwalescencję po udarze. No i pytanie teraz, jak wyborcy na to zareagują? Czy przypadkowe przecież w końcu wydarzenie zadecyduje o tym, że na przykład oddadzą miejsce w Senacie Mehmetowi Ozowi? Czyli temu człowiekowi popieranemu przez Trumpa i przejmującemu niezwykle ekstrawaganckimi tezami.
Czyli podsumowując, na tym etapie wszystko wskazuje na to, że Trump jednak bardzo dużo waży i ma głos decydujący w Partii Republikańskiej. Natomiast, tak jak rozumiem to, co ty mówisz, to, że będziemy mogli uwiarygodnić i podbić jeszcze tą tezę dopiero po wtorku, kiedy zobaczymy, jak pójdzie tym kandydatom, którzy najsilniej i najmocniej na sztandarach wybili właśnie te hasła trumpowskie.
Można powiedzieć, że wiemy, że Trump panuje nad partią. Pytanie, czy panuje nad wyborcami w Ameryce.
To teraz jeszcze jakbyśmy mogli chwilę się skupić na demokratach, bo tam z kolei też jest wewnętrzne napięcie. Ty mówiłeś o tych progresywistach. Jest cała ta silna frakcja wewnątrz Partii Demokratycznej, na czele której stał swojego czasu Bernie Sanders, który w tym momencie już trochę zaczyna odchodzić na drugi plan, ale za nim stoją różni jego sojusznicy, ludzie, którzy go popierali, albo ludzie, których on wypromował. I tu też ujawnia się pewne napięcie w ramach Partii Demokratycznej, bo jest to takie skrzydło silnie lewicowe, które ciągnie w jedną stronę. Są z kolei ci centryści w ramach Partii Demokratycznej, którzy nie chcą pozwolić zciągnąć tą Partię Demokratyczną na tą lewą stronę, więc tu też ujawniło się pewne napięcie. Pytanie, czy ono jakkolwiek zaważyło, czy ja tu może przesadzam?
Myślę, że to napięcie rzeczywiście, ono gdzieś po pierwszym roku prezydentury, ono było bardzo silne. Ono się koncentrowało zwłaszcza na osobie senatora Joe Manchina, który był tym takim senatorem wierzgającym, jeśli chodzi o pomysły Joe Bidena na wsparcie walki z ociepleniem klimatu, na jego ustawy infrastrukturalne. Joe Manchin zawsze był tym senatorem przy tym podziale 50-50 w Senacie, na którego zwracały się kamery, co on zdecyduje. Była jeszcze jedna senatorka, Kristen Sinema, która była nieco mniej radykalna niż Manchin. Ale po tym, jak Bidenowi zaczęło iść troszeczkę lepiej, moment graniczny z pewnością było wycofanie z Afganistanu w 2021 roku, 15 sierpnia, odkąd przecięły się linie poparcia dla Bidena i od tej pory wojna w Ukrainie, jego pakiety infrastrukturalne, ta polityka stabilizowania, można powiedzieć, gospodarki amerykańskiej po pandemii, zaczęła przybierać jakieś takie formy zgodne z poglądami tych właśnie progresistów typu Bernie Sanders czy Elizabeth Warren. Sądzę, że ten opór wewnętrzny, demokraci się nieco ujednolicili. Znaczy stworzyli dość wiarygodny blok, zwłaszcza, że temu ujednoliceniu sprzyjały w sumie niewielka przewaga, jaką mieli w Izbie Reprezentantów i w Senacie. Więc oni musieli się po prostu zblokować, chcąc promować swoją agendę ekonomiczną, klimatyczną, infrastrukturalną. Więc sądzę, że w tej chwili nie ma jakiegoś wielkiego podziału, nie ma jakichś wielkich napięć w Partii Demokratycznej. To napięcie dotyczy w zasadzie chyba jednej sprawy. Kto będzie kandydatem demokratów w 2024 roku? Joe Biden zapowiada, sygnalizuje, że będzie startował. Będzie miał już 82 lata. Będzie startował na kolejną kadencję. Część demokratów, tych właśnie wspomnianych przez siebie, nie wiem, progresistów, takich nieco młodszych może, chciałoby poszukiwać innego, albo myśli o tym, że trzeba postawić na innego kandydata, młodszego, lepiej jakby rozumiejącego sprawy świata. Przy czym Joe Biden wydaje się dobrze rozumieć sprawy tego świata, mimo podeszłego wieku, i jest jakby zgodny z tym, co większość demokratyczna za czym optuje. I wyborców, i samych polityków. Więc jak mówię, to jest, wydaje się, jedyna sprawa, ale to jeszcze przed nami. Kolejne dwa lata zdecydują o tym, kto będzie kandydatem demokratów. Czy będzie nim Joe Biden? Sądzę, że chyba tak, że ma taką ambicję przynajmniej. I oczywiście, kto będzie kandydatem republikanów. I tutaj wracamy do Donalda Trumpa.
Piotr, to postawmy tu kropkę. Wiemy mniej więcej, co się wydarzy. Trzymam się tych twoich liczb, czyli 80% pewność, że republikanie wygrają Izbę Reprezentantów. 55%, że wygrają Senat, więc tutaj jeszcze trochę się może wydarzyć, natomiast wydaje mi się, że jeżeli byśmy patrzyli na trend, to wiele by wskazywało na to, że no to republikanie są w natarciu, a demokraci są w odwrocie.
Ale naprawdę o tym zdecydują same wybory, a nie sondaże. Znaczy, to jest bardzo ważne, żebyśmy się do tych liczb nie przywiązywali. Te matematyczne ujęcia wyborów amerykańskich okazały się wielokrotnie już w poprzednich przypadkach i w wyborach midterms, i w wyborach do kongresu, i w wyborach prezydenckich okazały się zawodne, no właśnie ze względu na wspomnianą przeze mnie tą dysproporcję reprezentacji.
Dobrze, ale ja bym przyjął na ostatnie minuty naszej rozmowy jednak taki scenariusz, że republikanie wygrają i Senat, i Izbę Reprezentantów. Rozumiem, że przekonamy się o tym we wtorek. Ja obstaję przy swoim, że wydaje mi się, że w tym kierunku to zmierza, ale to jest w tym momencie nieważne. Przyjmijmy to jako punkt wyjścia do krótkiej rozmowy na temat tego, co utrata Izby i Senatu oznaczać będzie dla prezydentury Joe Bidena. To znaczy, widzieliśmy tą pierwszą połowę jego pierwszej kadencji, o której rozmawialiśmy. Moje pytanie brzmi, jak będzie wyglądała druga połowa tej kadencji i czy to może mu bardzo zaszkodzić, a może jest jakaś możliwość, że jednak to zagra na Joe Bidena w sytuacji, w której Waszyngton będzie podzielony politycznie i administracja będzie demokratyczna, a kongres będzie republikański. Więc pytanie, jak to zagra i jak ty przewidujesz?
No, takim praktycznym wymiarem oczywiście jest kontrola kongresu nad budżetem i to jest to, co może najmocniej zaszkodzić w przeprowadzaniu agendy przez kolejne 2 lata, na której on chciałby oprzeć swój przyszły spodziewany, czy też pożądany sukces wyborczy w 2024 roku. Więc tutaj nie ma wątpliwości, rządy demokraty przy Kongresie Republikańskim będą utrudnione po prostu. Duże znaczenie będzie miała ilość, czy też rozmiar przewagi republikanów w Izbie Reprezentantów. Jeśli to będzie, powiedzmy, od 15 do 25 głosów, to jest taka umiarkowana przewaga. Przewaga 5 głosów byłaby mizerna i nie dawałaby republikanom perspektywy do niszczenia wszystkich inicjatyw Bidena, które on by zgłaszał. Republikanie raczej nie mają prawa, czy też nie mają powodu, by marzyć o takiej przewadze, jaką mieli demokraci w czasie rządów Billa Clintona, którzy zdobyli 60-mandatową przewagę w Izbie Reprezentantów. To był ewenement w historii politycznej Ameryki. Więc no, z pewnością te inicjatywy ustawodawcze są pierwszym polem możliwego sporu. Znacznie bardziej chyba kłopotliwe będzie to, jeśli ludzie Trumpa, którzy być może znajdą się w kongresie, rozpoczną serię komisji śledczych, serię przesłuchań dotyczących różnych spraw, które uważają za jakieś ciemne sprawki demokratów i samego Bidena. Łącznie z tym, i to jest dość szokujące, że Trump wspomniał nawet o możliwości impeachmentu Joe Bidena. Jako oczywistej zemsty za to, co spotkało go w czasie jego własnej prezydentury. Wydaje się to bardzo ekstrawagancki pomysł, kompletnie bezpodstawny, no ale jednak skoro nawet już tego typu pomysły wyskakują, że tak powiem, do przestrzeni publicznej, pokazują jak bardzo gorący będzie to kongres w następnych 2 latach. Kongres, który ma umożliwić Trumpowi wygranie wyborów, bo to, że on wystartuje, prawdopodobnie dowiemy się oficjalnie o tym w listopadzie, może w grudniu po wyborach. Trump ogłosi, że będzie chciał.
Czy teraz?
Prawdopodobnie tak. To jest bardzo prawdopodobne. Więc jakby jego kandydatura zdeterminuje to, jak będzie kongres działał właśnie w tych takich sprawach, które one są niematerialne. W tym sensie no nie ma powodów do impeachmentu Joe Bidena, natomiast jest ten spin polityczny, który takie inicjatywy będzie wytwarzał i który będzie no niewątpliwie no osłabiał tą no mobilizację i samej administracji, która będzie musiała się spowiadać przed tym kongresem, będzie musiała przychodzić na przesłuchania i też tego otoczenia medialnego, które będzie pokazywało, jak bardzo niesprawiedliwy jest system, skoro Joe Biden ma zostać usunięty ze stanowiska, a na przykład jego urzędnicy nie przychodzą na przesłuchania. Już tak wyobrażam sobie takie nawet incydenty. Więc te następne 2 lata będą tak naprawdę rozgrywały się o wybory w 2024 roku.
I to jest moje ostatnie pytanie. Ja się właśnie zastanawiam, na ile to jest tak, że fakt, że Kongres Republikański może blokować różne inicjatywy ustawodawcze albo ciąć wydatki budżetowe. Czy to się przełoży na takie poczucie, że Biden jest słaby i nie dowozi? Czy w drugą stronę może to spowodować, że Biden będzie mógł usprawiedliwić różne niedociągnięcia, sytuacje, problemy i niespełnienie na przykład obietnic wyborczych przez to, że słuchajcie, no chciałem, próbowałem, ale niestety kongres mi zablokował. I druga część tego pytania, żeby już jakby to zamknąć, to jest też właśnie te historie wokół jakichś komisji śledczych, impeachmentów i tak dalej. Czy to jest tak, że to będzie zjadało poparcie Bidena, osłabiało go i wciągało go w tą wojnę, czy wręcz przeciwnie, to może wytworzyć taką atmosferę, że on jest atakowany i niesłusznie ciągany po komisjach i że to zagra jednak na większą mobilizację po tej stronie demokratów.
Wydaje mi się, że wrócimy do sytuacji z 2020 roku, do niezwykle polaryzującej i gorącej kampanii na sterydach. To znaczy, że jeszcze więcej tego samego, co widzieliśmy, toksycznej polityki partyjnej w kolejnych 2 latach, no bo też mówię, stawka jest o wybory prezydenckie. Demokraci, wspominaliśmy o tym takim piku wyborczym, który mieli w okolicach lata po decyzji Sądu Najwyższego w sprawie zakazu aborcji. Ściśle mówiąc, przekazania decyzji o aborcji na poziom stanu, nie zakazu aborcji federalnego. Ale był ten ewidentny zwyżka w ich sondażach i nawet mówienie o tym, że nawet mogą utrzymać Izbę. To, jak wspomnieliśmy, się zmieniło na ostatniej prostej. Ale też to doświadczenie dało demokratom impuls do myślenia, że sprawy ideologiczne, postawienie tego straszaka, jakim jest Trump, dla wielu Amerykanów, może się opłacić i będzie się opłacało w kolejnych 2 latach. Więc gdyby, no już przytaczam jakieś opinie komentatorów amerykańskich, gdyby Joe Biden startował przeciwko innemu republikaninowi, DeSantisowi na przykład, Ronowi DeSantisowi, gubernatorowi Florydy, to nie miałby szans. Ale jeśli będzie to pojedynek Joe Bidena z Donaldem Trumpem, to festiwal medialny, jaki będzie temu towarzyszył, zdecydowanie może zadziałać na korzyść Bidena. To znaczy po prostu, no, Trump jest tak strasznym politykiem, tak straszną postacią, która doprowadziła do próby zamachu stanu, która no, w zasadzie jest symbolem takiego no, podważania systemu demokratycznego, który owszem, podoba się bardzo dużej liczbie republikanów, mówiliśmy o tym, że on dominuje nad partią, ale jednak w tym ogólnokrajowym rozrachunku to jednak będzie działało mobilizująco na demokratów i ostatecznie pozwoli zwyciężyć na przykład Bidenowi w tych wyborach.
A ja pozwolę sobie postawić kropkę nad i powiedzieć, że oczywiście czekamy na wtorek, słuchamy Piotra, ale też ja mam takie poczucie i że to jest w bardzo wielu miejscach na świecie, w bardzo wielu wyborach, że wszystko, o czym rozmawiam, to jest jedno, a to się sprowadza koniec końców do tej gospodarki i że tak naprawdę na tym 24 roku przy bardzo silnej polaryzacji, przy podziale, który przebiega przez połowę społeczeństwa, koniec końców ta sytuacja gospodarcza może zaważyć na tym, czy jednak dojdzie do władzy ten straszny Trump, jak go postrzegają demokraci, czy ten stary i niedołężny Biden, tak jak go postrzegają republikanie. Piotrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.